Czy ktoś pamięta, o czym było ostatnio? O czym ja mówiłem? Pamiętacie tę czołówkę na początku, że Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na podobieństwo nam. Rzeczywiście tak jest, że można dostrzec dzisiaj szczególnie, po prostu, że ludzie wykazują dobroć. Ludzie są dobrzy, mają gesty, które innym po prostu pomagają. Potrafią zachęcić dobrym słowem. Ludzie potrafią okazać miłość. Ludzie potrafią pomagać sobie nawzajem. Potrafią sobie radzić, bardziej czy mniej. W końcu żyjemy w cywilizowanym świecie, tak? Mamy tę łaskę, że żyjemy w wolnym kraju. Jest dobrze. Kiedy jednak poznaje się Jezusa, wyznaje mu się swoje grzechy i czyta się Biblię, to tak jakby się stanęło na jakimś wzgórzu i wtedy wszystko widać z innej perspektywy. Lepiej, wyraźniej, szerzej. Po prostu życie nabiera innej wartości. Jednak od czasu do czasu jest pragnienie, aby po prostu popatrzeć troszeczkę dalej, tam, gdzie wzrok nie sięga. Wtedy można wziąć sobie lornetki albo taką lunetę, jak kiedyś były, po prostu popatrzeć dalej. I wtedy, jeżeli popatrzymy dalej, to widać coś, czego wzrok już nie ogarnia i można po prostu zbliżyć się do tego. Można po prostu w jakiś sposób się do tego odnieść. Dzisiaj chciałem was do tego zachęcić, abyśmy się odnieśli do czegoś, co tak normalnie może w życiu, mimo że sobie radzimy, jednak trzeba wykazać troszeczkę inwencji, aby to odkryć, aby się do tego zbliżyć. Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Jak myślicie? Czy ktoś chciałby na to pytanie odpowiedzieć dzisiaj? Jeszcze ktoś ma jakieś zdanie na ten temat? Słucham? Troszkę głośniej proszę. To nie jest podchwytliwe pytanie. Nie bójcie się. Tak, to wszystko jest prawda. Powiedzcie mi jednak, dlaczego Bóg po prostu nie mógł nam odpuścić? Oczywiście, kiedy tak się stało, że pojawił się grzech, dlaczego nie mógł po prostu nam przebaczyć? Czy Bóg jest Bogiem z takich zamierzchłych czasów, któremu trzeba składać ofiary z ludzi? Dlaczego nie mógł po prostu powiedzieć: okej, tak się stało, trudno, zacznijmy na nowo. Nic się nie stało, tak? Ludzie, nic się nie stało. Chciałbym, aby sobie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieli troszeczkę szerzej. W takich dwóch powodów. Pierwszy powód, dlaczego Jezus musiał umrzeć, to dlatego, że ceną przebaczenia jest cierpienie. I może taki przykład ekonomiczny troszeczkę. Ostatnio jakiś czas temu pastor sobie zrobił nowy płot, tak? Nową bramę. I wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie, to tu jest zawodowym kierowcą, Adaś, tak? Przychodzi do ciebie Adaś i mówi sobie, pastorze, pożycz mi samochód. Powiedzieć nie? Okej, pożyczę ci. Daję samochód, no ale niestety on tylko jeździ tirami, osobówkami nie bardzo, tak? A więc biorę taki skręt i bach, ten płot. Po okazji burzy trochę tego płotu uszkadza samochód. Co teraz? Niezręczna sytuacja, tak? Co teraz zrobić? Można powiedzieć tak: słuchaj, Adam, trzeba po prostu w szkole teraz pokryć. Mnie interesuje, czy masz pieniądze, czy nie. Płot kosztował tyle i tyle. Samochód tyle i tyle. Niestety szkody trzeba pokryć, tak? Można pójść na pewien kompromis, jako chrześcijanie się ułożyć i powiedzieć: no możemy te koszty podzielić na pół. że część pokryję ja, część ty, no jakoś się dogadamy. Tak czy inaczej, prawda jest taka, że ktoś musi to ponieść, tą szkodę, ten koszt tej naprawy. Po prostu nie rozpłynie się to w powietrzu. Ja czasami tak się łudzę, jak coś po prostu się stanie z samochodem. Bywały takie sytuacje, że gdzieś tam ten samochód został lekko zniekształcony. To sobie tak czasami poszedłem, nie wiem, czy do okna, czy zależy jak stał na dworze, czy do garażu i myślę sobie, może rzeczywiście nic się nie stało, może zobaczę, że on jest rzeczywiście cały jeszcze, dobry, nic po prostu, jest, wszystko jest okej. I po prostu patrzę, no niestety jest. To sobie jest taka nadzieja, że chciałoby się, żeby to był tylko sen, albo żeby tego to nie miało miejsca tak naprawdę, żeby wszystko było w porządku. Ale fakt jest taki, że niestety jest krzywy, jest stłuczony, jest obdarty. Trzeba to naprawić, trzeba za to zapłacić. Jeżeli popatrzymy chociażby na taki przykład, to widzimy, że świat jest bardzo realny. Po prostu rzeczy widać, można po prostu w jakiś sposób dotknąć. Ekonomia jest po prostu czasami bywa bezwzględna. Po prostu trzeba zapłacić. Ktoś musi ponieść koszt. Świat wydaje się bardzo realnym, natomiast są rzeczy, których nie widać. Czy wiecie, że część z tych problemów, oprócz tych fizycznych spraw, które nas dotykają, są niewidzialne? Po prostu to, co przeżywamy i to, co nas trapi, z czym się borykamy, tego nie widać. Ten świat, którego nie widać, też kieruje się swoimi prawami. Też bywa bezwzględny. Też są zasady, które nie da ci przeskoczyć. Nie rozpłyną się w powietrzu. Przykład znowu pewien. Chłopiec, który był kochany przez ojca. Przez to, że był kochany przez ojca, przez to był nienawidzony przez starszych od siebie 10 braci. Pewnego razu ojciec go wysyła do braci na pastwisko, gdzie paszli owce, żeby zanieść tam troszkę prowiantu. Wiecie, i wpadli na wspaniały pomysł ci bracia. Po prostu go skończymy z tym i go zabijemy. Jednak zmienili po czasie swoje zdanie i wrzucili go do studni. I tam siedział w tej studni. Później widzieli po jakimś czasie, że idzie karawana, wyciągnęli go i zarobili na nim. Sprzedali go jako niewolnika do Egiptu. Tam po kilkunastu, może więcej latach, stało się tak, że był, po prostu się wybił. Był osobą bardzo znaną, był drugi w całym królestwie. I po czasie był głód. Przyszli ci bracia po jedzenie, bo tam było jedzenie, aby sobie kupić, żeby nie umrzeć z głodu. Nie poznali go. Natomiast on dostrzegł ich. On ich poznał. Troszkę ich popróbował, ale później już, kiedy byli w jego pałacu, nie wytrzymał. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju 45 rozdziale, a mowa jest o Józefie. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać bratom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef. Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef też rzekł do braci swoich: zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Przeżył pewien okres w życiu, większą część swojego życia w trudnych warunkach, można powiedzieć, jako niewolnik, chociaż był sobie na jakimś domu bogatego dworzanina egipskiego, to jednak nie było mu łatwo. Był cudzoziemcem. Coś przeżywał. Na pewno było mu trudno. Naprawdę cierpiał z tego powodu. Mało tego, kilka razy był niesłusznie oskarżony. Było to trudne. Jednak, tak jak powiedział, miało to sens. Miało to swój cel. Przez niego, można powiedzieć, została uratowana cała rodzina. To on zapłacił cenę. Musiał zapłacić cenę, aby cała ta rodzina w przyszłości mogła być uratowana i żyła w dobrych warunkach. Myślę, że podobnie, prawdopodobnie każdy z nas przeżywa jakieś trudne chwile. Nie wiem, może być oszukany albo zdradzony. Może poniosłeś jakieś straty ekonomiczne, jakiś koszt musiałeś zapłacić za kogoś. Może ktoś się dotknął, zranił cię słowem, coś przykrego ci powiedział. Może to jest coś nawet, co do dzisiaj przeżywasz, co czymś jest trudno. Może ktoś zadał ci jakiś ból fizyczny. Wiecie, im bliższa jest osoba, im ważniejsza sprawa, im cenniejsza jest rzecz, tym bardziej boli. Tym bardziej jest to trudne. I kiedy pojawia się takie doznanie, które praktycznie nie można jakoś wycenić w pieniądzach, a jest bardzo trudne, bardzo ciężkie do udźwignięcia, to pojawia się takie odczucie, że krzywdziciel, ten, który wyrządził nam krzywdę, dotknął nas, zaciągnął wobec nas dług. I ten dług musi zostać uregulowany. Możemy wtedy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy się upewnić, że nasi krzywdziciele będą cierpieć za to, co nam zrobili. Że naprawdę dostaną to samo. Mało tego, dobrze by było, gdyby jeszcze bardziej to tak, żeby się nauczyli czegoś. Żeby jeszcze trudniej było. Bo mi jest trudno, żeby jeszcze bardziej to tak jakoś, tak coś, tak czujemy, że to by było takie sprawiedliwe. Żeby poczuli, dokładnie. Możemy wtedy zerwać jakąś relację, wpędzić kogoś w poczucie winy. Możemy wylać złość, nakrzyczeć, naobrażać, też ich zranić słowami. Możemy zniszczyć ich dobre imię i reputację. Wasza możliwość jest duża. Wtedy jednak pojawiają się pewne zagrożenia. Między innymi możemy stać się surowi, chłodni emocjonalnie. Możemy rozpamiętywać krzywdy, w ten sposób koncentrować się na sobie tylko. Dalej, możemy wpaść w cynizm. A więc to zło, które będzie nas wypływać, to złe nastawienie sprawi, że nasze słowa będą naprawdę nieprzyjemne. Dalej możemy nabrać takiego uprzedzenia dla jakiejś pci, że to mężczyzna albo kobietę, tak? Zazwyczaj albo jedno, albo drugie. Albo możemy uprzedzenia do jakiejś grupy rasowej. A więc wszyscy biali są... Okej, są czarni. Albo nie. To zależy, kto nas krzywdził. Mało tego, krzywdziciel i jego bliscy mają poczucie, że mogą po prostu oddać. Mają prawo odpowiedzieć na tą zemstę, również zemstą. I sytuacja wygląda w ten sposób, wtedy tak, że doznaliśmy krzywdy, chęć odwetu będzie potęgować naszą agresję i odbędzie się to naszym kosztem i kosztem naszego charakteru. A naprawdę to ciągle będziemy tracić. Ciągle będziemy w tej gorszej sytuacji. Ciągle będzie nam źle i ciężko i trudno. Druga możliwość jest inna. Przebaczyć, czyli zrezygnować ze zmuszenia drugiej osoby do odpłacenia tego długu. Wiecie, kiedy z całego serca pragniemy zemsty, to powstrzymanie się od tego jest naprawdę męczące, jest udręką. Mało tego, że straciliśmy szczęście, to jeszcze teraz musimy zrezygnować z pociechy odwetu, właśnie tej odpłaty tej drugiej osobie. I cały ten dług, który powstał, musimy wziąć na siebie. Musimy cały ten koszt tej krzywdy, mało tego, doznaliśmy ją, to jeszcze musimy wziąć na siebie i po prostu ją zapłacić. Jest to bardzo trudne, dlatego że każdy z nas wie, że jeżeli przeżywamy coś takiego, tak przebaczamy trudno taką krzywdę wielką, to towarzyszą temu nieprzespane noce, towarzyszą temu łzy, towarzyszy temu pot. Jest to coś bardzo trudnego. Jest to coś, co jest niewyobrażalnie trudne. Po czasie jednak możemy zacząć żyć na nowo, wolni. Kiedy przejdziemy ten proces, coś pozostanie za nami i zaczniemy żyć po prostu na nowo. Inaczej mówiąc, możemy powiedzieć, że zmartwychwstaniemy na nowo do życia. Przenosząc to na relację z Bogiem, możemy powiedzieć, że relacja z Bogiem była bardzo bliska i serdeczna. Miało tak być, ale w pewnym momencie zostało to przerwane przez grzech. Jeżeli bardziej popatrzymy na tym, czym jest grzech, to jest po prostu postawa buntu, postawa sprzymierzenia się Bogu, a więc uznaję, że Bóg mi nie jest potrzebny w tym momencie. Bóg po prostu lekceważy go. Mam swój sposób, mój swój pomysł na życie. Dam wam sprawę sam. Ta postawa, ten bunt, wiemy, skąd się bierze. Bierze się z pierwszego człowieka, z Adama, który właśnie tak postąpił. Każdy, kto przekracza Boże przykazanie, wiemy o tym, że odrzuca Bożą miłość, życie z Nim i tak naprawdę podlega śmierci, oddzieleniu od Boga na zawsze. List do Rzymian w 6 rozdziale, 23 wersecie mówi: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A my widzimy, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale z łaski Bożej możemy mieć życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W Jezusie Chrystusie cały ten ciężar, ten dług został zaciągnięty. To poczucie, tą krzywdę, którą wyrządziliśmy w tej relacji. Śmierć, potępienie, oddzielenie na zawsze Jezus wziął na siebie. Bóg wziął na siebie po to, aby wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy i które popełnimy, mogły być zmazane i mogliśmy być czyści i sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie przed Bogiem, naszym Ojcem. Amen? A więc dlaczego Jezus musiał umrzeć? Ponieważ dług musiał być uregulowany. Konsekwencje musiały być zapłacone. On wziął to na siebie. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale czytamy od 3 do 5 wersetu: wzgardzony był opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starte za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Czytamy o tym, że jego wygląd był niewyobrażalny, przykry, nie do patrzenia wręcz. Został wzgardzony, opuszczony, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Twarz się przed takim człowiekiem zakrywa. Po prostu nie da się patrzeć. I czytamy, że on to wszystko zrobił dla nas. To on płacił ten dług. Wziął konsekwencje grzechu, ale ponieważ grzechu nie popełnił, dlatego śmierć nie miała nad nim władzy. Dlatego ją pokonał i zmartwychwstał. Czytamy dalej, wpiszemy się do Koryntian, w 15 rozdziale, a jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Na dzień dzisiejszy to jesteśmy my. Na dzień dzisiejszy jesteśmy my. Każdy z nas dzięki Jego łasce, dzięki temu, że został, że wziął dług na siebie, umarł za nas, jest wolny, jest czysty przed Bogiem i zmartwychwstaniemy, przemienieni zostaniemy w czasie Jego przyjścia. Jeden z powodów to był, dla którego Jezus musiał umrzeć. Dla nas. Drugi powód. Empatia. Wiecie, niemożliwe jest, żeby kochać ludzi i nie odpowiadać, nie reagować na ich potrzeby, nie reagować na ich problemy. Nie dzielić ich losu niejako i nie stanąć na ich miejscu. To jest empatia. Stanąć na miejscu ludzi, wtedy dopiero czujemy rzeczywiście, że gdybyśmy my byli tam, to byśmy w jakiś sposób zareagowali. Takie przykłady może być ratowanie życia innym. Parę lat temu świat poznał pewną starszą kobietę. Nie ma na myśli Titanika teraz. Tą kobietą była Polka. Przez lata była zapomniana. Zmarła niedawno, w 2008 roku. Dożywała 98 lat. Co się okazało? Podczas II wojny światowej, jako młoda kobieta, była pracownikiem opieki społecznej i miała przepustkę do getta w Warszawie. Nosiła gwiazdę Dawida również, żeby po prostu utożsamiła się z Żydami, którzy tam mieszkali. Współpracowała z polską organizacją, aby pomagać tym ludziom tam. Wiecie, ona zorganizowała przemycanie dzieci z getta. Brała po prostu te dzieci żydowskie, umieszczała je w rodzinach, w jakichś sierocińcach, gdzieś zakonał, sióstr zakonnych, gdzieś tam, po prostu gdzie były bezpieczne. Uratowała w sumie około 2,5 tysiąca dzieci. Jeżeli tak to popatrzymy troszeczkę dalej już w przyszłość, jeżeli każdy z nich założyło rodzinę, to takie małe miasteczko, można powiedzieć dzisiaj. Jednak za swoją działalność została aresztowana w 1943 roku przez Gestapo. Była tam torturowana, bita, aż w końcu została skazana na śmierć. I kiedy szła już przez innymi kobietami, przez pluton egzekucyjny, została ratowana. Okazało się, że Żegota, czyli to takie towarzyszenie żydowskie, po prostu przepłaciło wartowników i żołnierzy i po prostu uniknęła śmierci cudem. Później miała jeszcze dalsze trudne dzieje. Dożyła 98 lat. Nazywała się Irena Sentler. To jest taki jeden z przykładów, kiedy człowiek wczuje się w sytuację drugiej osoby. W każdej z tym dzieckiem była narażona na śmierć. W końcu się doigrała. Oczywiście postawiono wyrok śmierci. Czy byłaby w stanie to zrobić, gdyby nie wczuła się w tę sytuację tych dzieci, tych rodziców? Co to znaczy? Po prostu umrzeć niewinnie, nie wiadomo dlaczego. Coś ją motywowało, coś sprawiało, że jednak decydowała się poświęcić swoje życie, aby ratować inne osoby. Drugi taki przykład, może troszeczkę bardziej łagodniejszy, ale który jest nam bardziej bliższy, to są rodzice wychowania dzieci. To dziecko przychodzi na świat zupełnie bezbronne, całkowicie zdane na łaskę innych osób. Rodziców najczęściej tak jest. Wiecie, gdyby rodzice nie chcieli poświęcić swojego życia, gdyby nie chcieli poświęcić swojego czasu, czasami kariery zawodowej, albo często kariery zawodowej, szczególnie przez matki, swoich nieprzespanych nocy, gdyby chcieli po prostu żyć wygodnie, to dziecko nie miałoby możliwości rozwoju. Owszem, może by fizycznie rosło, ale emocjonalnie by się nie rozwijało. Wychowanie dzieci ma takie konsekwencje, że trzeba po prostu poświęcić siebie. Poświęcić swój czas, pieniądze, poświęcić swoje wygodne życie. trzeba coś z nimi zrobić. Już nie można sobie tak wyjechać gdzieś do kina, czy do, nie wiem, gdzieś na jakąś wycieczkę. Coś trzeba z nimi zrobić. Do kogoś trzeba dać. Albo jeden jedzie, albo drugi. Albo po prostu bierzemy ze sobą. W góry, w Tatry gdzieś. Albo nie jedziemy w ogóle. Są wybory, decyzje. Sami widzimy, och, takie malutkie dziecko, gdzie oni z nim idą. Podjęli decyzję. Coś trzeba było zrobić. Z tym wiąże się cały czas jakaś ofiara, jakieś poświęcenie. Ale decydujemy się na to, ponieważ chcemy, aby to dziecko rosło, ponieważ go kochamy. Ponieważ dla nas ważne, drogie, cenne. Zrobimy wszystko tu w naszej mocy, aby mogło stać się dorosłym człowiekiem. I to dobrym człowiekiem. Gdzie, jeżeli Bóg jest Bogiem miłości, to musi się zaangażować w życie ludzi. Musi wejść niejako w ich skórę. List do Hebrajczyków w 4 rozdziale mówi tak. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Czytamy tutaj, że Jezus był doświadczony we wszystkim. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie był tutaj na ziemi. Gdyby nie przeżywał tych wszystkich rozterek, trudności, gdyby nie miał tego poczucia odrzucenia, zdradzenia, niechęci drugich osób, gdyby nie słyszał tych wszystkich obraźliwych słów, aż w końcu, gdyby nie był zabity niewinnie, torturowany, umarł jak przestępca. Nie byłby w stanie zrozumieć tego, co nie przeżywamy. A więc dlaczego Jezus musiał umrzeć? I dlaczego musiał umrzeć właśnie na krzyżu? Teraz próbujemy patrzeć troszeczkę dalej w przyszłość. Taką prostą lunetę. Coś, czego może normalnie nie widać. W codziennym życiu gdzieś nam umyka. Natomiast jest bardzo niesamowite jest oglądać to. Zbliżyć się do tego. Apostoł Paweł, wyszli się do Koryntian, w 1 rozdziale mówi tak o krzyżu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisana bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił głupstwo mądrość świata? Skoro bowiem świat przez głupie zwiastowanie, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie pozna Boga w Jego Bożej mądrości, przecież podobało się Bogu zbawić wierzące przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u Boga, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i to zgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Jest to mowa o Jezusie i myślę, to jest, myślę, że to jest niesamowity fragment, dlatego że to, co apostoł Paweł mówi o Jezusie, widzimy tutaj, że zwiastuje Chrystusa, a więc głosi Jezusa, który nie, że ma moc, nie, że ma jakąś mądrość, ale czytamy, że On jest mocą Bożą i On jest mądrością Bożą. Apostoł Paweł głosi Jezusa, który ma moc i który który jest mądrością. Jest mocnym, który jest mądrością. Tak możemy się zastanowić, czy to jest rzeczywiście coś realnego. Czy moc Boża jest realna? Czy to jest po prostu coś takiego namacalnego? Coś, co można zobaczyć, nie wiem, dotknąć. Jak patrzymy na kartę Ewangelii, widzimy, że działy się wielkie cuda, jak Jezus był na ziemi. Po prostu jakoś się działo. Po prostu był jakiś chory, Jezus się go dotknął i był zdrowy. Było to jakoś nieuchwytne. Natomiast moc Boża okazuje się, że była bardzo realna. Tą mocą jest Jezus. Jezus jest osobą bardzo realną. Jezus, mądrość Boża jest osobą bardzo realną. To jest On. Każdy, kto Go doświadczył, każdy, kto Go przyjął jako swojego Pana i Zbawiciela, dotyka się realności pewnej, rzeczywistości duchowej. Możemy teraz, jak to zastosować w życiu? Czy da się to zastosować jakoś w życiu? Okej, oddaliśmy życie Jezusowi, doświadczamy Jego prowadzenia, modlimy się, ale zróbmy coś więcej. Zróbmy coś dalej. Uchwyćmy się tej pewności. To w krzyżu jest moc. To w Jezusie, to Jezus jest mocą. On jest tym, na którym można polegać. Idźmy dalej, rozwijajmy tą pewność. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Rozwijajmy tą pewność. Jeżeli dotyka cię choroba w jakiś sposób, teraz to jest taki czas, kiedy jest dużo choroby, tak? Jakieś wirusy połączone, świńskie, no miasta tych wirusów. One się kumulują, jakoś tam rozwijają. Zróbmy coś dalej. Można się zaszczepić, można wziąć lekarstwo, a to jest wszystko bardzo dobre. Ale nie zapominaj o Bogu, realnym Bogu, Jego mocy. Wróć się do Niego. Zawalcz o swoje uzdrowienie. Czytamy, że w krzyżu, w cierpieniu Jezusa jest nasze uzdrowienie. To On nosił nasze cierpienia. Weź to. Zacznij to robić. Zacznij to próbować w życiu. Zacznij to rozwijać, tą pewność. Może tak będzie, że kiedy się modlisz, może się modliłeś, nie przynosiło rezultatu. Może myślisz, że to nie działa tak naprawdę. Może różne myśli do głowy przychodzą. Dzisiaj jest czas, aby się ponownie uchwycić Bożego Słowa. Po to umarł Jezus, abyśmy my mogli z tego czerpać, abyśmy mogli brać to do swojego życia. Są to pewne realne prawa, choć których nie widać, one funkcjonują. I za naszą wiarą idzie działanie. Jeżeli masz pewność, że Jezus jest w twoim życiu, że On istnieje, że ma moc, sięgnij po nią. Weź ją do swojego życia. Jeżeli czujesz się źle, sięgnij po nią. Jeżeli cierpisz w jakiś sposób, sięgnij po nią. Jeżeli czujesz się zraniony, czujesz się jakoś obarczony czymś, problemem, sięgnij po moc, po mądrość. Panie, prowadź mnie. Panie, daj mi mądrość do tej sytuacji. Panie, pokieruj mnie dalej. Dzisiaj tego nie widzę, nie wiem, ale po czasie rzeczywiście doświadczamy Bożego prowadzenia. Doświadczamy, że moc Boża jest realna. Że Jezus, który jest w nas, jest realny. On rzeczywiście jest kimś wyjątkowym. On może cię dotknąć i uzdrowić. On może cię poprowadzić dalej. On może wziąć twoje obciążenie, twój ciężar i pociągnąć cię dalej. On może cię napełnić pokojem w sytuacji, kiedy czujesz się zestresowany. To jest bardzo realne, to jest namacalne. Ale trzeba mieć pewność, że to jest. To jest. Cena, a więc smutek, cierpienie, ból, choroba, konsekwencje grzechu, że coś, co zostało zapłacone na krzyżu. Dzisiaj możemy stanąć jako wolni ludzie w Jezusie. Zacznijmy z tego czerpać. Jeżeli gdzieś tam to umknęło ci po drodze, gdzieś tam się zniechęciłeś po drodze, dzisiaj jest czas, aby przystąpić na nowo i aby wzbudzić w sobie wiarę w Jezusa, który ma moc, który jest mocą i który jest mądrością Bożą. Jeżeli jesteś osobą, która nie pojednała się z Bogiem, na której przekleństwo Boże, ciężar grzechu ciąży na tobie, dzisiaj jest czas, aby się z Nim pojednać, aby oddać Mu swoje grzechy, aby przyjąć Boże przebaczenie grzechów, które były i które będą. Dzisiaj możesz stać się wolnym człowiekiem. Dzisiaj możesz wziąć to wszystko do swojego życia. Przebaczenie, dług, który został zapłacony za ciebie i Bożą bliskość. Jezus jest z tobą, będzie z tobą w każdym czasie. On jest tym, który wszystko przeżył i doskonale cię rozumie. Dzisiaj chcę ci towarzyszyć. Jeżeli jesteś taką osobą, przyjdź tutaj przed scenę, będziemy się modlić za ciebie. Będą osoby, które będą cię wspierać w modlitwie. Jeżeli czujesz się w jakiś sposób obciążony, nie potrafię sobie poradzić z tym, jest ci trudno i ciężko, w jakiś sposób cierpisz, masz jakąś presję, dzisiaj otwiera się przed tobą perspektywa. Możemy sięgnąć po moc, którą jest Jezus. Wierzymy w realnego Boga, wierzymy w Boga, który istnieje naprawdę, który jest w nas. Dzisiaj chcemy tego doświadczać. Jeżeli borykasz się z czymś, pokaż swoją wiarę, nie wyjdź tutaj do przodu. Będą osoby, które się będą modlić za ciebie. Dzisiaj możesz doświadczyć wolności, uzdrowienia. Dzisiaj jest czas, kiedy możemy przyjść do Niego i rozpocząć nowe życie. Stańmy w modlitwie. Panie, przymnaża nam wiarę. Panie, daj nam tą pewność, że rzeczywiście, że to, co się dzieje, Panie, w świecie duchowym, rzeczywiście jest realne. Panie, daj nam tą pewność, że to, co czytamy na kartach Biblii, że to Ty jesteś mocą Bożą, Jezu, i Ty jesteś mądrością Bożą, że to jest naprawdę realne i to może stać się w naszym życiu. Panie, chcemy przychodzić do Ciebie, chcemy czerpać z tego, co Ty masz dla nas. Chcemy, Panie, czerpać z tego bogactwa, które jest w Tobie, z odkupienia, z wolności, z tego, że jesteś blisko nam. Jesteś Bogiem, który jest blisko nas, który wszystko przeżył. Chcemy, Panie, z tego czerpać, chcemy być, Panie, ludźmi, którzy doświadczają Ciebie nawzajem, doświadczają Ciebie codziennie, każdego dnia. Chcemy doświadczyć, Panie, Ciebie, bo jedynie Ty jesteś odpowiedzią na każde nasze pytanie. Jesteś odpowiedzią na każdy nasz problem. To Ciebie, Jezu, chcemy uwielbić tu dzisiaj i wywyższyć. Panie, Ciebie chcę oddać chwałę i cześć, bo Ty jesteś tym, który odpowiada. Ty jesteś tym, który dotyka. Ty jesteś tym, który uzdalnia. Ty jesteś tym, który okazuje łaskę. I Ty jesteś, Panie, tym, który zadziwia innych. Nas zadziwia, Panie, ale też wszystkich innych, którzy Cię jeszcze nie poznali. Przez Twoje znaki, przez Twoje cuda inni mogą poznać, jakie Ty jesteś, Panie. Daj mi tą pewność. Daj mi to silne przekonanie. Wzmocnij moją wiarę. Aby był odważny w głoszeniu Ewangelii. Aby był odważny, Panie, w modlitwie, w ingerencji, kiedy to jest potrzebne, kiedy, Panie, jest taka potrzeba, kiedy inni mają taką potrzebę. Panie, abyś Ty był uwielbiony, aby Twoja moc się przejawiała, Panie, przez Twój Kościół, na Twoją chwałę. Amen.